Audycja zrealizowana przez Fundację Słowem Pisane i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu w ramach projektu Obrońcy naszych polskich granic. Projekt sfinansowano ze środków Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu.
Korpus Straży Granicznej w okresie międzywojennym II Rzeczpospolitej zorganizowany w kwietniu 1928 roku na bazie struktur Straży Celnej był organem powołanym głównie do ochrony południowych, zachodnich i północnych granic z Niemcami, Czechosłowacją i z Rumunią. Straż Graniczna miała charakter półwojskowy, od 1936 roku wojskowy. Z uwagi na wykonywane obowiązki służbowe i realizację zadań dla trzech ministerstw, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Straż Graniczna prowadziła również wywiad wojskowo-celny. Strażnicy graniczni czynnie włączyli się w pracę wywiadowczą, jak i kontrwywiadowczą dla oddziału 2 Sztabu Głównego Wojska Polskiego. W latach 1928 a 1939 w Wieluniu funkcjonował Sztab Inspektoratu Granicznego nr 13, podległy Wielkopolskiemu Inspektoratowi Okręgowemu w Poznaniu. Inspektorat ten składał się wówczas z czterech komisariatów Straży Granicznej w Cieczkowicach, Praszce, Rudnikach i Pankach do 1934 roku, a od 1934 przydzielono z Inspektoratu Granicznego Ostrów Wielkopolski komisariat w Laskach, później w Łęce Opatowskiej. Poszczególne komisariaty składały się z kilku placówek pierwszej linii i drugiej linii wywiadowczej antyprzemytniczej. W tym okresie pracowało w wyżej wymienionych jednostkach granicznych około 300 strażników. Najbliższe od Wielunia przejścia graniczne Polski i Niemiec, czyli Rzeszy Niemieckiej, zlokalizowane były w Praszce i Goli nad rzeką Prosną. Strażnicy graniczni nazywani byli przez lokalną społeczność pogranicza zielonkami. Patrolowali granice pieszo, na rowerach, konno oraz motocyklem. Zajmowali się w terenie operacyjnym m.in. kontrolą dokumentów na przejściu granicznym we współpracy z funkcjonariuszami Policji Państwowej, patrolowaniem granicy, obserwacją, zasadzkami, obławami na przemytników i szpiegów, zwalczaniem nielegalnego przewozu towarów, przemytu i wymytu oraz współpracą z tajnymi informatorami spośród ludności cywilnej. Często z narażeniem życia dbali o porządek w ruchu granicznym oraz zabezpieczali interesy Skarbu Państwa. Wykonywali również zadania specjalne dla ekspozytur wywiadowczych oddziału 2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szczególnie w obliczu zbliżającej się wojny. Ponadto wspierali działalność oddziałów paramilitarnych organizacji społeczno-wychowawczej Związku Strzeleckiego. Prowadzili działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, m.in. szkoląc młodzież przedpoborową. Brali czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych w regionie, aktywizując lokalną społeczność w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim. 1 września 1939 roku na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej Straż Graniczna z Inspektoratu Wieluń w ramach zmobilizowanych jednostek pozadywizyjnych Wojska Polskiego, tym Armii Łódź, jako pierwsza wzięła czynny udział w wojnie obronnej Polski z niemieckim najeźdźcą. Wielu z nich poległo w pierwszych godzinach walki, m.in. w Prośnie i w Goli. Część z nich, która przetrwała w połowie września 1939 roku w rejonie Rawy Ruskiej koło Lwowa, trafiła do niewoli niemieckiej i sowieckiej. Niektórzy z oficerów Straży Granicznej już w kwietniu 1940 roku podzieliła los tysięcy innych ofiar zbrodni katyńskiej i Kalina, obecnie Twery. Ci, co wytrwali do jesieni 1941 roku w sowieckich łagrach, zostali zwolnieni i zmobilizowani do nowo sformowanej Armii Polskiej na wschodzie, by przejść szlak bojowy w ramach II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie pod dowództwem generała Władysława Andersa. Byli żołnierze Straży Granicznej angażowali się również do niepodległościowego ruchu oporu, m.in. w okręgach Armii Krajowej Radom, Kielce i Kraków. Ci, którzy przeżyli okupację niemiecką, byli często skazywani na infamię i represje komunistyczne w totalitarnym systemie w Polsce powojennej. O historii bohaterów w cyklu audycji opowiedzą świadkowie wydarzeń z początku września 1939 roku oraz członkowie rodzin żołnierzy Korpusu Straży Granicznej II Rzeczpospolitej. Pierwszą z postaci przybliżoną w audycji jest Wojciech Guzina, rocznik 1904. Żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza Sienkiewicze 5 Brygady, która ochraniała odcinek granicy polsko-sowieckiej. Od sierpnia 1928 roku podoficer piechoty rezerwy Wojska Polskiego w Korpusie Straży Granicznej pełni służbę graniczną na odcinku placówki pierwszej linii Starokrzepice w strukturze komisariatu Jaworzno, Inspektorat Graniczny Wieluń, od 9 stycznia 1930 roku komisariatu Rudniki. Przed wybuchem wojny w stopniu starszego strażnika placówki Prosna został ciężko ranny przez żołnierzy Wehrmachtu w pierwszych godzinach porannych 1 września 1939 roku. Jeden z niemieckich pocisków złamał mu wówczas lewe udo. W wojskowym lazarecie amputowano mu nogę. Zmarł 22 listopada 1939 roku w wojskowym szpitalu zapasowym mieszczącym się w szkole zawodowej Langebilau, Polska dzisiejsza Bielawa, powiat Bierżoniu. Pochowany na cmentarzu katolickim w tymże mieście. W latach 60. XX wieku ekshumowany i ponownie pogrzebany na cmentarzu żołnierzy polskich przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Symbolicznie upamiętniony również na cmentarzu parafialnym w Wieluniu. Żonaty ze Stanisławą Syrek, z którą miał córkę Barbarę. O jego losach opowiada córka Barbara Kaśnicka z domu Guzina.
Kaśnicka Barbara z domu Guzina, urodzona 21 sierpnia 1933 roku w Starokrzepicach. Dlatego, że rodzice, tato pracował, mama nie pracująca była, ale tato pracował jako strażnik graniczny na granicy między wioską Wichrów i Starokrzepice. Tato tam był strażnikiem na tej granicy. Mieszkał gdzieś tam na wiosce u jakiegoś gospodarza i wtedy poznali się właśnie rodzice ze sobą. Tato urodził się 27 grudnia 1904 roku. Stara Wieś to jest powiat Tomaszów Lubelski, a województwo lubelskie. Nie za bardzo wiem, jak tato trafił. Gdzieś musiał szukać pracy, bo był po wojsku i szukał. No mama coś mi właśnie mówiła, ale to ja nie pamiętam już tego. Po prostu trafił tutaj, bo takie chyba może było zapotrzebowanie na strażnika. Dlatego, że tam się bardzo zmieniali strażnicy na tej granicy. Bo to była taka niebezpieczna granica, że dlatego, że było bardzo dużo przemytu i po prostu pracownicy i strażnicy, tak samo i tato. Tato też bardzo chciał odejść jak najszybciej i w 1933 roku był ślub. Później brat się rodził już w Prośnie, a brat jest 36 rocznik, czyli w 36, czyli do 36 roku to mieszkali rodzice jeszcze właśnie w Starokrzepicach, a już brat rodził się na Prośnie w 1936 roku.
Mieszkał tam i pracował, tak? W jednym budynku.
W Starokrzepicach mieszkał i był strażnikiem. Mama poznała go jako strażnika. Tam, gdzie pracował, to mieszkał u państwa Rzepków. Rodzice dostali pokój z kuchnią w końcu tego kordonu. Tam było wejście, no Giera na pewno mieszkał z żoną, tak, bo tam jeszcze było takie wejście razem. Państwo Rzepkowie wchodzili do tego budynku, to właśnie wchodzili też państwo Gierowie. Tam mieli mieszkanie i my mieliśmy zaraz w szczycie tego budynku, natomiast w tym drugim szczycie była placówka graniczna, Straży Granicznej w Prośnie, natomiast tam chyba pozostali strażnicy Doroczyński, no chyba mieszkał na Prośnie też, ale tego nie pamiętam. No Wrzesiński też mieszkał, był z żoną. Na początku to musiał być kawalerem, bo wtedy, kiedy myśmy poznali żonę pana Wrzesińskiego, to już żona mieszkała tam u swojej rodziny na wiosce. To jest między Bobrową, Rudnikami, Rudniki, Bobrowa, o, tam jest tam właśnie te wioski. No więc Wrzesiński, żona nie mieszkała na kordonie. Nie mieszkała na pewno.
Co jeszcze pani pamięta, pani z tego okresu, się zbliżała wojna?
Pamiętam, że było tak. Bardzo rodzice zastanawiali się, co robić. Dwoje małych dzieci i trzy. Jechać do Starokrzepic i tam, żeby uniknąć tutaj tego frontu, ponieważ to była placówka graniczna, więc rodzice się bali, że może być niebezpiecznie, dlatego zastanawiali się, czy wrócić do Starokrzepic i tam są rodzice mamy, to będziemy razem, a tu będzie też bliżej. Ale w końcu tato zadecydował, że tu będzie wielki front i musimy jednak uciekać stąd i ja was zawiozę do Poturzyna, do Starej Wsi, do Chrubieszowa i tam będziecie bezpieczni. Taka była rozmowa w domu. 15 sierpnia tato zapakował nas wszystkich i wywiózł nas do... i pojechał z nami, i pojechał z nami. Nie wiem, czy tam najbliższy przystanek PKP to były Rudniki, tak, Rudniki, czy z Wielunia nas wywoził. W każdym razie tato nas wywiózł i dowiózł nas aż do Chrubieszowa. A dalej już mówi, słuchajcie, ja muszę wracać na placówkę, bo tam jest przecież nasze mieszkanie, ja muszę też dozorować tego i ja muszę być na placówce, no bo jak wszyscy się porozjeżdżamy, to placówka nie może być pusta. I tato nas dowiózł do Chrubieszowa i stamtąd już rodzina, czyli bracia taty, bo tato miał 5 braci i 2 siostry, to oni wzięli tam jakieś furmanki i tymi furmankami przewieźli nas do rodzinnego domu, do Starej Wsi. I to było tak dokąd, do 1 września. Dojechaliśmy, tato wrócił na Prosnę, no i pisze nam ten list 28 sierpnia, że troszeczkę ucichło, ale jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. Ale tak jak on, tak tato pisze, że raczej się chyba my prędzej się doczekamy wojny, niż on się doczeka na tej Prośnie. Bo tutaj się wszystko uspokoiło, jest cisza przed burzą. Może to nawet cisza przed burzą. I wtedy jak już ta wojna wybuchła, tego jak, no to pamiętam, że była godzina 5 rano, to z opowiadania wiem, jak później mama nam opowiadała, że i pani Rzepka, tato jeszcze przecież tam też był jeszcze na tyle świadomy, że do pani Rzepkowej też tam coś opowiadał, że oni obserwowali patrol niemiecką z drugiej strony rzeki Prosny i wtedy jak zobaczyli w pewnym momencie, była godzina 5 i zobaczyli, że przed placówką jest ten motocykl z przyczepą i jest 3 żołnierzy niemieckich z karabinami. No i nie było żadnego strzelania. Gdzieś to nie było, to jest niemożliwe. Oni tylko widzieli, że oni się tymi lornetkami przymierzają z tymi karabinami, że to są właśnie niemieccy żołnierze, a nie polscy. I oni tutaj wpadli na tą placówkę, tak później trochę ta pani Rzepka nam opowiadała i pan Rzepka, że tak tato opowiadał, bo cała piątka już, znaczy ta jeden uciekł, ta czwórka. Raczej już nic nie mówili, bo to były trupy, to były z miejsca trupy.
Ale oni zginęli od ataku artyleryjskiego, czy od strzału?
Nie, od tego strzału, bo oni mieli karabiny. Ci, co przyjechali na tych motorach, na tym motorze, na tym motocyklu z tymi, tą przyczepą, bo ich była trójka.
Oni strzelali, tak?
To oni wpadli na placówkę i momentalnie strzelali, nie pytali się, tylko gdzie jest ten 6? Pytają się, gdzie jest ten 6? No to pan Rzepka mówi, bo wyskoczyli i szukali tam na podwórku, do obory poszli, do stodoły, gdzie jest ten 6? A ten 6 był tam gdzieś w tych malinach, się schował w malinach. Gęste maliny były i był w malinach schowany.
To dobrze. Był ten żuk.
Ten żuk, tak, ten żuk. I nie znaleźli go. Psa nie mieli ze sobą, bo tak to pies by poleciał prosto do tego żuka. I jak oni całą tą czwórkę zaszczelili, tato był poszczelony, był ranny. Więc poprosili tą panią Rzepkę, żeby oni tam, no jakieś tam te bandaże były chyba może nawet i na tej placówce, żeby bo w ogóle zakrwawiony cały tato był. I pani Rzepka obandażowała tatę, ale później już co się stało, na pewno mama wiedziała. Powiedziała, że tych żołnierzy tam jakoś kazali sprzątnąć, a tato, że będzie zabrany do szpitala. Że po tatę to przyjedzie jakiś samochód i będzie zabrany do szpitala. I żeby się jakoś opiekowała pani Rzepka, pani Rzepkowa tym właśnie poszczelonym tato. I później jak już tato został wywieziony do szpitala, to już ani państwo Rzepkowie też już nic więcej nie mogli powiedzieć, tylko z tymi żołnierzami, jak, co się stało z tymi żołnierzami, że ten tato został wywieziony, a tych to chyba były rodziny powiadomione i że były. Nikt tam nikogo nie chował, żołnierze tam nie byli pochowani i nawet nie wiem, czy wolno było ich ruszać, dokąd nie przyjedzie ktoś, kto się zajmie tymi właśnie już trupami, że tak powiem.
Ciąg dalszy rozmowy z Barbarą Kaśnicką w kolejnej audycji, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Opracował merytorycznie dr Ksawery Jasiak, Instytutu Pamięci Narodowej, delegatura w Opolu.
Audycja zrealizowana przez Fundację Słowem Pisane i Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Opolu w ramach projektu Obrońcy naszych polskich granic. Projekt sfinansowano ze środków Instytutu Pamięci Narodowej, delegatura w Opolu.